Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Dzisiaj porozmawiamy z Zuzą. Dzień dobry, Zuza.
Witam.
Ale zanim porozmawiamy, to chciałbym was zachęcić do subskrypcji kanału, do udostępniania moich nagrań, być może również do wspierania mnie na patronite.pl/Sekielski. Każda forma pomocy, czy to przez udostępnienie, czy polubienie tego filmu, czy subskrypcję, czy komentarz, będzie dla mnie miła. Co kto może, nic na siłę, treści są za darmo i będą zawsze. Zuza, wiesz co, w zasadzie można by ten twój list, który do mnie napisałeś jakiś czas temu, przeczytać i to by już zrobiło nam robotę, bo tak, mnie ten list wstrząsnął mocno mną. No, taka fraza, której się będę trzymał, to, że znaczy u ciebie wyjątkowe w twojej historii jest wiele rzeczy, natomiast jedna rzecz jest taka, która zwraca uwagę na pewno na początku, że u ciebie to piła mama.
Tak. Nas wychowywała tylko mama, mnie i mojego 4 lata starszego brata. Mojego ojca może widziałam ze 4 razy w życiu. Nigdy nie miał z nami żadnego kontaktu, nigdy by nie był włączony w jakąkolwiek formę wychowawczą. Także była tylko mama.
A was zostawił po prostu?
Tak. To znaczy z tego, co jakaś tam historia kiedyś mi została opowiedziana, to po prostu zrobił mnie i uciekł.
I pierwsze wspomnienie takie twoje z tego dzieciństwa, najwcześniejsze?
Najwcześniejsze moje wspomnienia to są wspomnienia z przedszkola. Bardzo jasno pamiętam, bardzo klarownie pamiętam czas, jak chodziłam do przedszkola. Pamiętam właśnie wtedy, jak wszystkie dzieci już były zabrane, a wielokrotnie nikt się po mnie nie pojawiał. Ja wtedy wiedziałam o tym, że po prostu mama nawaliła. I w końcu, no, jak już nauczycielka stwierdzała, że nikt po mnie nie przyjdzie, to odprowadzała mnie do domu po prostu. No albo wtedy mamę obudziła, bo mama już spała, no albo po prostu ona o tym zapomniała. Po prostu była libacja, byli goście i mama zapomniała mnie odebrać z tego przedszkola. Może była świadoma tego, że ktoś mnie w końcu przeprowadzi po prostu. Mhm. Także takie sytuacje się dosyć często zdarzały. Zacznę może od tego, że...
A powiedz mi, czy ty w ogóle mając te wtedy, nie wiem, te 4, 5, 6 lat, ty w ogóle wiedziałaś, czemu ta mama nie przychodzi? Ty rozumiałaś tą sytuację?
Tak, ja wiedziałam, że moja mama pije i że coś jest z tym nie tak. To znaczy, ja może nie umiałam tego nazwać alkoholizm, ale sytuacja, która była u nas w domu, no na pewno wiedziałam, że to jest inna sytuacja niż u innych moich tam kolegów czy koleżanek. Wiedziałam, że jest inna. Wiedziałam to dlatego, że moja mama oprócz tego, że piła, to się nad nami się znęcała. Dopiero wiem o tym, znaczy uświadomiłam sobie stosunkowo niedawno. Bo przez lata nie byłam świadoma tego, że matka się nad nami znęcała. To znęcanie było na przykład takie, że ja miałam wstręt do produktów mlecznych, do zupy mlecznej, nawet byłam w przedszkolu zwolniona z niej. A moja mama brała mnie, gotowała gar takiej kaszki na mleku, kaszy malny i mnie zmuszała do jedzenia tego. Gdzie po prostu ja po zjedzeniu kilku łyżek wymiotowywałam to po prostu. I jak nie zjadłam, to albo nie mogłam wyjść na dwór, albo dostawałam w pierdy, a i tak to na mnie czekało. Było odgrzewane albo nie i na następny po prostu posiłek dostawałam to samo. Także ona w taki sposób po prostu próbowała nas wychować. Bardzo często mi się pojawia też taki obraz mojej mamy stojącej opartą o framugę z pasem w ręku do pokoju. Mieliśmy tylko jeden taki duży dosyć pokój. I w tym pokoju stała oparta i wydawała nam jakieś polecenie, żebyśmy szybko coś posprzątali, nie wiem, pościelili łóżka albo coś i po prostu dawała nam na to czas, odliczając go. I w momencie, kiedy my tego nie zrobimy w danym określonym czasie, to po prostu no, sam pas w ręku miał jakby nas do tego mobilizować. I takie bardzo było charakterystyczne i pamiętam to do dnia dzisiejszego, że ona odliczała w taki charakterystyczny sposób, bo ona nie liczyła 21, 22, 23, tylko mówiła 21, 22, 23. I to jest takie coś, co mi tak w głowie, przepraszam, w głowie mi tak cały czas dudni. Kiedyś moja mama wykrzyczała mi, że jestem dzieckiem niechcianym. Że jej po prostu nie udało się zrobić skrobanki. I że jestem na tym świecie przez przypadek.
Mówiła to wprost do ciebie?
Tak, powiedziała to do mnie wprost. No, jakaś tam byłam po prostu niesforna i ona wyrzuciła to z siebie. To już było, jak byłam troszeczkę starsza. Ale jak sobie to wszystko posklejałam później, no to było to prawdą. Bo moja mama na przykład wszystkim tym swoim kolegom, którzy do niej przychodzili pić, bo bardzo rzadko przychodziły kobiety, nie pamiętam, może ze dwie pamiętam kobiety, koleżanki. Większość to byli mężczyźni, którzy ją odwiedzali. Zawsze opowiadała jedną i tą samą historię. Że dobrym dzieckiem jest tylko jej syn, a jej córka jest złym dzieckiem. I mówiła, że jakby ona upadła na ulicy, to mój brat by jej pomógł, a ja bym po prostu ją obeszła i odwróciła głowę w drugą stronę. I ona to mówiła wszystkim.
A ile miałaś lat wtedy, jak ona to zaczęła mówić, tą historię?
7-8 to na pewno. Na pewno. Także dzisiaj wiem, że to po prostu było masakryczne dla mnie. To znaczy, no jak dziecko może mieć jakiekolwiek dobrą opinię o sobie, jak własna matka opowiada taką historię obcym ludziom. Także dziś wiem, że było to straszne. Że była to też forma jakiejś przemocy stosowanej wobec mnie, oprócz takiej przemocy fizycznej typu pas, typu krzyk, typu zmuszanie do jedzenia. To też była forma przemocy. Także W całej tej sytuacji tego niechcianego dziecka byłam dzieckiem takim problemowym, to znaczy bardzo dużo płakałam z tego, co wiemy. Nie chciałam jeść, trzeba mnie było karmić, jak ja śpię, więc to wszystko, nie dość, że się urodziłam,
co trudna byłaś
to jeszcze byłam tak niedobra. Takie były ze mną problemy. Miałam anemię, byłam takim dzieckiem, takim chudym, małym. Jedyną rzeczą, z jaką nie sprawiałam problemu, to była nauka, bo ja zawsze się bardzo dobrze uczyłam. Także to chyba była jedyna rzecz, którą robiłam dobrze.
A ją to interesowało w ogóle? Czy ty się dobrze uczysz, matkę?
To znaczy, ja z moją matką byłam tylko przez pierwszą i drugą klasę, ponieważ w trzeciej klasie zabrano mnie od mojej mamy. Zabrano mnie od mojej mamy. Moja, jej siostra na święta Bożego Narodzenia przyjechała do swojej mamy, która też mieszkała w Łodzi, mojej babci. No i wpadli do nas i pierwszego dnia już mamy wtedy też nie było. Ja nie pamiętam, czy ona wtedy zniknęła na 3, 4, 5 dni. Nie pamiętam tego. W każdym razie długi czas jej nie było. No i pierwszy dzień nam się z moim bratem udało ciocię i wuja oszukać, że mama gdzieś tam wyszła, coś żeśmy tam pościemniali, ale oni chyba wyczuwali, że my kłamiemy. Jednak dzieci, no wiadomo, tak?
Nie zawsze potrafią kłamać.
I wpadli tak niespodziewanie na następny dzień i oczywiście mamy też nie było. I wymusili na nas przyznanie się tego, że no mamy już jakiś czas nie ma. Ja wtedy wpadłam w bardzo dużą histerię, bo oni po prostu chyba byli na to przygotowani. Bo przynieśli z auta takie wielkie czarne wory i po prostu wszystko, jak szło z szaf, po prostu do tych worów wkładali, żeby nas po prostu zabrać. Żeby nas po prostu zabrać. I myśmy wtedy wyjechali. Niestety, byłam wtedy w takich silnych emocjach, że nie pamiętam, jak to się stało, czy oni znaleźli moją mamę, czy moja mama się napatoczyła wtedy, ale pamiętam sytuację po prostu, że ona się w tym aucie z nami znalazła. Pamiętam ją, jak była ubrana, że miała taką czapkę z lisa, że była taka napółprzytomna, bo gdzieś tam przecież na Melinie ze 4 czy z 5 dni była, no to wiadomo, jak się to odbywało. No i myśmy razem wtedy wyruszyli pod Poznań do mojej cioci, do Pobiedzisk. Zabrała nas po prostu wszystkich razem.
Wróćmy jeszcze tak. do momentu, kiedy jeszcze mieszkaliście, bo zastanawiam się, ten twój dom. Zakładam, że tam przychodzili jacyś mężczyźni. Tak. Podejrzewam, że w takiej libacyjnych klimatach to tam do sytuacji seksualnych też dochodziło. Czy matka się jakoś kryła w ogóle przed
tobą? W ogóle moja mama używała takich sformułowań, że ona pije, bo lubi. Moja mama była choleryczką. Wielu ludzi się jej bało, bo ona po prostu jasno mówiła, żeby się nikt nie wpieprzał w jej życie. I opinie wszystkich ludzi, jakiekolwiek, miała po prostu gdzieś. Jak przychodzili przeważnie faceci, no to mama nas, oni pili w kuchni, a mama nas wypraszała, że tak powiem, z moim bratem do pokoju. Kazała nam się kłaść spać. Co było bardzo ciężkie, bo jakby, mimo że jakby byliśmy niby do tego przyzwyczajeni, ale po prostu cały czas te odgłosy, ja cały czas pamiętam to czekanie na tą mamę. I wielokrotnie bardzo mama się denerwowała, bo ja byłam taka niespokojna i szłam tak do tej kuchni i wystawiałam tak głowę za drzwi i mówiłam, mamo, no chodź już, mamo, no, tak ją wołałam, a ona zawsze rykła na mnie, że mam iść do łóżka, bo wpierdy. Po prostu, piła sobie. I w pewnym momencie te wszystkie odgłosy ucichły. To znaczy, oni już byli tak pijani, że po prostu, zasypiali przy tym stole. No i mama jakoś tak przeważnie się doczłapywała do tego łóżka. Rozbierała się do połowy, albo się w ogóle nie rozbierała, tak pół na pół, pół na pół. No i przeważnie ta, że tak powiem, męska część zostawała w tej kuchni, sobie gdzieś tam spała. Albo to na takiej skrzynce, węglarce, albo to na stole, albo to na podłodze. No różnie to bywało. No ale właśnie tak było, że jak ci faceci pospali tam 3-4 godziny, się troszeczkę tak ocknęli, no to po prostu przychodzili do mojej mamy na seks, tak? Mhm. No. A mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy taki pokój w prostokącie, pod jedną ścianą spał sam mój brat na wersalce, a ja spałam na takim tapczanie z moją mamą. Jakby wszystkie te akty odbywały się po prostu w mojej obecności. To znaczy ja byłam jakieś tam, nie wiem, 20-30 centymetrów od całego tego zajścia. I pamiętam, że ten tapczan miał taką bordową tylnią ścianę i pamiętam to, jak próbowałam się skurczyć i wbić w tą ścianę, żeby być jak najdalej od tego i tak całe ciało po prostu było moje, było po prostu takie napięte. Ja czekałam albo kiedy to się skończy, albo albo kiedy coś się wydarzy, albo co będzie dalej? Ja czekałam, bo ja oczywiście, nie jest możliwe spać w takiej sytuacji. No i niestety, wtedy dochodziło do tego, że po prostu, nie zawsze, ale w iluś tam przypadkach po prostu ta męska ręka gdzieś tam wędrowała po moim ciele. Po prostu dotykała mnie, a ja byłam tak sztywna i tak... Nie potrafiłam wydać głosu, nie potrafiłam krzyknąć i powiedzieć, nie wiem, mamo, cokolwiek, żeby to ją obudzić, żeby ją... Takim. Nie wiem, po prostu byłam tak wciśnięta w tą ścianę, że nie byłam w stanie nic zrobić. Nie byłam w stanie, a moja mama też nic nie robiła. Moja mama też nic nie robiła. Zresztą no, ona była taka na pół przytomna. No. Ja nawet nie jestem świadoma tego, znaczy nie jestem pewna tego, czy ona rozumiała, co się dzieje, czy nie rozumiała, co się dzieje. Czasami dochodziły, jakby ten seks był planowany trochę wcześniej chyba, no to mama kazała mi iść spać do brata na tą wersalkę. To wtedy jakby ten mężczyzna od początku do końca zostawał tam na tym tapczanie w tym łóżku. No ale no to nie zmienia faktu, że my z bratem też wtedy nie spaliśmy i po prostu słuchaliśmy tego, byliśmy po prostu tego świadkami, tak? Moja mama nigdy na ten temat się nie wypowiadała. Ani nic. Znaczy udawała, że po prostu nic się nie stało. To znaczy może też to, że jak myśmy się nie odzywali, to może ona była, łatwiej było myśleć, że my śpimy po prostu i że my, bo ona jakoś tam specjalnie nie krzyczała, nic, nie był to jakiś głośny seks, no ale no nie dało się przy tym spać w jednym pokoju po prostu. Raz mnie tak naprawdę molestował, ale to już w czasie, kiedy do niej przyjeżdżałam na wakacje, jeden mężczyzna, na szczęście już nieżyjący. No to mama spała pijana i...
On się dobierał do ciebie?
Tak, tak. Tak. Później już nawet jak mama umarła, jeździłam jeszcze do tego mieszkania, bo dostaliśmy po mamie to mieszkanie, to on siedział na tym murku z tymi medalami i bezczelnie nazywał mnie, że to, mówił, że patrzcie, idzie moja córka. To po prostu, to było dla mnie coś strasznego. Coś obrzydliwego po prostu.
Trochę tak jakbyś na Malinie żyła w ogóle, co? W tej młodości.
To znaczy powiem tak. U mnie w domu było dobrze, jak mama dostawała zasiłek dla bezrobotnych albo parę dni po pensji, bo tam od czasu do czasu udało jej się gdzieś tą pracę złapać. Ale pracowała przeważnie dosyć krótko, bo no nawalała, tak? Piła i nie nawalała. Tak jak mnie nie odbierała z przedszkola, tak po prostu nie szła do pracy. Także... Także było ciężko. O tym, że nas mama bije, jaka jest sytuacja, wiedziało całe nasze podwórko, ponieważ moja mama była gorącą kobietą i zawsze wszystkie okna, nawet w zimę, były otwarte. A jak ona nas po prostu tak mocno biła, to myśmy po prostu głośno płakali. Mój brat się hamował, ale ja nie potrafiłam. Pamiętam, że Przemek potrafił zacisnąć zęby. Chociaż mimo, że on dostawał jeszcze mocniejsze lanie niż ja. Sąsiedzi wszyscy wiedzieli, ale o moje sąsiedzi się bali mojej mamy. Bali się. Bo moja mama po prostu, jak ktoś jej zwrócił uwagę, to była po prostu agresywna. Tylko... Jak miałam koleżankę, bawiliśmy się na podwórku i gdzieś tam, jak do którejś koleżanki szliśmy, to ci rodzice mnie trochę tam dokarmiali, pomagali, tam coś dostałam. Także wszyscy wiedzieli, ale nikt nigdy tego nie zgłosił. Tak samo panie przedszkolanki, jak matka otwierała drzwi, to przecież było od niej i słychać było tą imprezę i było od matki czuć i widać. Panie przedszkolanki też nigdy nic z tym nie zrobiły. Wtedy były takie czasy. Że to było chyba akceptowalne.
No takie wytłumaczenie, tak, znane mi, ale czy można się z nim zgodzić, to nie do końca chyba.
To znaczy powiem tak, że koleżanki, z którymi przyjechałam, które poznałeś, miały podobne sytuacje. Także myślę, że to jednak, oczywiście to nie jest akceptowalne, ale tak się wtedy działo.
Tak się działo.
Taki był system i nawet jak było gdzieś coś na policji zgłaszane, to raczej było to pogrożenie palcem niż wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji z tego wszystkiego.
I jak do tego Poznania zostaliście zabrani z bratem, bo z bratem rozumiem razem, tak? To ile miałaś lat wtedy?
Byłam w trzeciej klasie podstawówki.
Czyli koło 10.
Nie, 9,5 roku. 9,5 roku i zaczęliśmy od drugiego semestru, drugiego semestru trzeciej klasy. No mój brat jest 4 lata starszy.
Na mamę to jakoś zadziałało w ogóle, że was nagle nie ma?
To znaczy nie, wtedy mama wsiadła, oni ją znaleźli, albo ona się napatoczyła i oni ją zabrali. Razem z nami.
Razem z wami?
Tak.
Okej.
Wtedy zabrali ją razem z nami. I dla mojej mamy warunek to był, żeby ona się zaszyła. I ona się zaszyła. Ale sobie ona po jakimś czasie ten esperal wydubała. No bo wiadomo, to jest płytko pod skórą i ona sobie po prostu to wydubała. Mhm. Może się trzymała rok, chociaż myślę, że to było krócej. Pewnego dnia wyszła do pracy i nie wróciła. Po prostu nas zostawiła.
Ale gdzie czmychnęła do Łodzi z powrotem?
Tak. Uciekła, to znaczy... Początkowo podobno poznała w Pobiedziskach jakąś kobietę, też alkoholiczkę. I to jej dało początek powrotu, że tak powiem, do picia, ale później tak do Łodzi z powrotem wróciła. No i ten kontakt się urwał. Nie widziałam się z mamą 3 lata. Nie widziałam się z mamą 3 lata. Jedyny kontakt, jaki miałyśmy po jakimś czasie, to był kontakt listowny. Zresztą do dnia dzisiejszego mam te wszystkie listy, pocztówki. Wysyłałam do mojej mamy moje pieniądze kieszonkowe. Wysyłałam do mojej mamy jedzenie. W tych listach i w tych paczkach.
Mając tam 13 lat.
Tak.
A ona co pisała do ciebie?
Ostatnio musiałam wrócić do tych listów. Z jakiegoś tam innego też przyczynku. I dopiero teraz zwróciłam tą uwagę, że moje listy w takiej kartce jak zeszyt to były wszystkie 4 strony zapisane, a moja mama odpowiadała ewentualnie na 0,5 strony. Wszystko dobrze. Nic się nie martw. Bardzo krótkie, takie ogólne...
Czyli tam ściana tak. była po prostu.
Tak. Bo ja oczywiście w tych listach pytałam, czy ty, mamo, pijesz, uważaj na siebie, lecz się. Cały czas... Już wtedy miałam świadomość tego, że po prostu ona jest chora. Tak, dopiero po latach przyznałam się cioci i wujowi, że jak mi kupowali słodycze, czy tam dawali pieniądze, to ja to wysyłałam mojej mamie. W wieku 14 lat pierwszy raz, bo jak 9,5, no to około 10,5, no to około 14 lat, tak. Pierwszy raz pojechałam pociągiem do mojej mamy. Po takiej przerwie. Na wakacje. Na 2 tygodnie na wakacje. Mój wujek miał zakład mięsny, więc, że tak powiem, miałam 2 reklamowe wałówy, bo oni byli świadomi, że moja mama może po prostu nie mieć nic. I tak było. Żyliśmy po prostu tam z tego jedzenia i ja dostawałam po prostu pieniądze. I takie te moje wyjazdy trwały 2 lata. Raz na 2 tygodnie na ferie, raz na 2 tygodnie na wakacje. Moja mama próbowała jakby utrzymać trzeźwość przez te 2 tygodnie, ale nigdy jej się to nie udawało. Zawsze w 2. tygodniu pękała. I już sobie pozwalała na picie. Pamiętam, że to było dla mnie straszne, że nie potrafiłam tego zrozumieć, że nawet na tak krótki czas, kiedy ja przyjeżdżam, że ona nie potrafi po prostu tego wytrzymać. No i tak trwało to 2 lata, że po prostu jeździłam. W końcu doszło do tego, że moją mamę ktoś podpalił w tym mieszkaniu. Był pożar. Moja mama ledwo uszła z życiem, uciekła z tego mieszkania. Jak pojechała do babci, no to z tego, co jeszcze wspominała babcia, to ona była cała po prostu osmolona od sadzy, od tego dymu, od tego wszystkiego. Mieszkała u babci jakiś tam okres czasu. Nie wiem. Znaczy myślę, że po prostu ktoś ją podpalił za długi. No bo do tej pory mój brat ma problem z jakimiś... czekami, tak, podpisanymi przez moją mamę in blanco, z jakimiś kredytami, z jakimiś takimi dziwnymi sprawami. Jak mama umarła, to niestety nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. I niczego takiego nie zrobiliśmy. I nawet po tylu latach, bo w tym roku mija 25 lat, ona umarła w 98 roku. jak miałam 16 lat. Do tej pory się to ciągnie. No i ją podpalili tak na wiosnę. Ona doszła do siebie, jak ja przyjechałam na wakacje, to pracowała. I naprawdę to było, te 2 tygodnie, jak ja u niej byłam, to był jedyny raz, co ona nie piła. I wyjechałam. Wszystko było dobrze, był kontakt telefoniczny, był kontakt listowny. Jakoś się trzymała. W listopadzie miałam urodziny. I ona po tych urodzinach do mnie zadzwoniła, wiedziała, że dostanę pieniądze na pewno na urodziny. I ona zadzwoniła do mnie i mi powiedziała, że ona by chciała iść do sanatorium, bo jednak źle się czuje. I trzeba pieniędzy na to sanatorium. A że miała urodziny 1 grudnia, to ja całe pieniądze, które dostałam, wysłałam jej po prostu w formie pomocy. No i też takiego prezentu urodzinowego. Wtedy się bardzo ucieszyłam, że moja mama jakby chce się leczyć, tak? Że to sanatorium i tak dalej, i tak dalej.
Wierzyłaś w to?
Tak. Jak najbardziej. Cały czas miałam nadzieję, że ja kiedyś jeszcze normalnie z nią będę. Ten ostatni raz, co u niej byłam, bardzo mnie zbił jakby z tropu. Ta jej taka praca i taka... Zarzekała się oczywiście. Ale alkoholicy to mają do siebie, że bardzo często się zarzekają. Że coś zrobią,
oj tak,
obiecują.
Oj
tak. I moja mama dostała te pieniądze. I to były ostatnie pieniądze, jakie w życiu jej przesłałam, bo moja mama za te pieniądze po prostu zachlała się na śmierć. Umarła 8 grudnia. Tydzień po swoich urodzinach, dzień przed swoimi imieninami. Umarła w towarzystwie.
Jak się dowiedziałaś o tym?
Facet, który był razem z nią, ona umarła podczas picia. Oni siedzieli przy stole, stół był zastawiony i po prostu, no naprawdę podobnie dostała wylew albo zawał. Chyba był zawał w papierach, że serce. Mhm. No i on się ocknął. Zobaczył, że ona śpi, poszedł dalej spać. No ale jak już się ocknął drugi raz i no tam ją szturchał i no nic, no to zorientował się, że ona nie żyje i po prostu poszedł na ulicę do takich sąsiadów. No i oni przyszli razem z nim i no już było, ponoć było po mamie bardzo widać. Że nie trzeba jej było ani sprawdzać pulsu, ani niczego, tylko po prostu wchodziło się na nią, patrzyło i to było od razu widać, że ona nie żyje. I oni po prostu do nas zadzwonili.
Smutek nie... przeważał, czy ulga wtedy?
Nic. Nic. Ja na następny dzień poszłam do szkoły. Trochę płakałam, ale nie za bardzo. Moja ciocia pojechała załatwiać pogrzeb, myśmy później pojechali na ten pogrzeb. Stałam w tej kaplicy i pamiętam tą myśl, że nie płaczę. Wszyscy na mnie patrzą, a ja nie płaczę. I próbowałam zrobić coś, żeby poleciały mi łzy. Później trzymałam głowę tak, żeby nikt nie widział, czy ja płaczę, czy nie. Nie byłam w stanie. Tak jakbym była odarta z jakiejkolwiek emocji. Dzisiaj jeżdżę do niej na cmentarz. Ona jest pochowana w Łodzi na cmentarzu starym. Niedawno mój mąż zapytał się, dlaczego ty w ogóle tam jeździsz?
No właśnie.
Dziewczyno. Mój brat na przykład nie jeździ. Mój brat mówi, ona mi zrobiła taką krzywdę, że ja nie mam żadnej potrzeby odwiedzenia jej. Nie mam żadnej potrzeby utrzymania jej w pamięci. A ja jeżdżę. I tak mu troszeczkę... Taką mu frazę odpowiedziałam. No jak to dlaczego? Jestem na tym świecie. To ona mnie na ten świat sprowadziła. I temat się zamknął. Ale nie dawało mi to spokoju. Przez 2 miesiące myślałam o tej mojej odpowiedzi i tak sobie pomyślałam. Przecież ona mnie nie chciała na tym świecie. Sama mi to powiedziała. Nie okazywała mi żadnej miłości. Ja w ogóle nie pamiętam z czasów dzieciństwa, żeby ona mnie przytulała. Czasem na bardzo krótko. Bardzo szybko się, nawet jak tam chwilę się, niby że się przytuliła albo coś, jakaś zabawa, ale to było 5 minut. Ja, ona się bardzo szybko mną jakby nudziła. Tak... ona nie miała potrzeby zabawy z dzieckiem. Po prostu... no ona mnie nie chciała od początku i zawsze jakby mój brat, w ogóle w całej rodzinie, mój brat był lepszy, ja byłam czarną owcą. Usłyszałam kiedyś taką historię, że dzieje się tak dlatego, że mój brat poznał dziadka. Dziadek był taką głową rodziny. Kupił nasz dom rodzinny i był jedynym wnukiem. Moja mama miała 2 siostry, ale żadna z nich nie miała dzieci. Moja mama była jedyną córką, która dała wnuki, ale tylko jednego wnuka dziadek poznał. Więc ja przez to, że mnie dziadek nie poznał, od razu byłam gorszym dzieckiem. Ale wracając do tego, o co pytał mnie mój mąż, dlaczego chodzę? Ja tak długo drążyłam ten temat i też na terapii, że ja doszłam do tego, dlaczego. Ja do dnia dzisiejszego myślę, że to ja zabiłam moją mamę.
No właśnie, ty masz poczucie winy silne. No, od razu pomyślałem o tym, że skoro przekazałaś jej pieniądze w takim momencie, to przykleić sobie to poczucie winy pewnie było ci bardzo łatwo, nie? Że jesteś odpowiedzialna, że to przez ciebie, tak. Że to twoje pieniądze.
Tak.
Że jakbyś jej nie dała, to mama by żyła.
To znaczy, żyłaby niewiele krócej. Niewiele dłużej, przepraszam. Bo no, jak już jej organizm był w takim stanie, zresztą no, wiemy...
No wiem, a teraz mówisz z pozycji rozumu, ale tak. To w emocjach siedzi poczucie winy.
Tak. Nie? Ja dlatego tam jeżdżę. Że ja gdzieś chyba jeszcze pod tą skórą mam to poczucie, że ja po prostu dałam jej środek do tego, żeby się zabić. I mimo, że jestem już teraz tego świadoma i mimo tego całego zła, na które ona pozwalała, które ona mi wyrządziła, nie wiem, czy się kiedykolwiek pozbędę tego poczucia winy. Bo mimo, że sobie uświadomiłam, to nie jest tak, że ja teraz sobie pomyślałam, to ja już teraz nie będę tam jeździć. Nie. Jeszcze po prostu nie przyszedł ten czas. Także nie wiem, z czego to wynika.
Może... No, wynika to z tego pewnie, że to jest najbliższa relacja twoja w życiu, nie? To jest jakby relacja dziecko, ojciec, rodzic, dziecko.
Tak. Nawet najgorszy rodzic jest rodzicem.
Zwłaszcza matka.
Zwłaszcza matka. Także sama ta sytuacja, że wtedy jak ciocia po nas przyjechała, to ja za żadnych skarby nie chciałam powiedzieć tego, że matki już nie ma. Ileś tam czasu. A ona wychodziła i zostawiała nas bez niczego. Pamiętam, mój brat wtedy stawał na wysokości zadania, jak już nie mieliśmy w ogóle co jeść. To lepił mi kluski z mąki i wody i posypywał cukrem waniliowym, żebym mogła cokolwiek zjeść. Bo ona nas zostawiała bez niczego. To znaczy, ja nie wiem, czy ona planowała, że nas zostawi, czy po prostu sytuacja gdzieś tam się robiła taka, że ona po prostu gdzieś zaczynała spać i nie była w stanie wrócić. Tego nie wiem i nigdy się już tego nie dowiem. Ale zostawiając dzieci na 2, czy 3, czy 4 dni, No chyba musiała nie mieć prześwitu w jakiejś świadomości takiej, że dwójka małych dzieci na nią czeka.
Ty założyłaś rodzinę?
To znaczy, ja nie mam dzieci własnych. To jest pokłosie tego, co przeżyłam. Ja zawsze bałam się tego, że nie będę dobrą matką. Zawsze się bałam tego, że... Zresztą wiele ludzi tak twierdzi, że jak jest rodzic alkoholikiem, to jest bardzo prawdopodobne, że dzieci też będą alkoholikami.
Pół na pół jest.
Pół na pół. I u mnie też jest pół na pół, ponieważ mój brat niestety jest w bardzo głębokim alkoholizmie. A że jest bardzo podobny do mojej mamy i mówi, że lubi ten stan i lubi pić. No ciężko mi jest z tym, że mój brat pije. Bardzo ciężko. Ale wiem, że mu nie pomogę. Po prostu, znaczy w sensie z gadaniem i głupim tym, to po prostu mu nie pomogę. On nie chce się leczyć. Tak jak moja mama. Moja mama uważała i tak samo jak on uważa, że nikomu nie robią żadnej krzywdy. Oni piją. Jakiś czas temu usłyszałam, że mój brat to pije i to jest mu wybaczone, bo jego mama biła. Doznałam wtedy szoku.
A to on tak powiedział?
Nie. Powiedziała to ciocia.
Aha.
Że on jest biedny, bo go matka biła. Ja wtedy doznałam takiego szoku. Ja mówię, przepraszam bardzo, a mnie nie biła? Ona mówi, nie, ciebie nie. Nie wiem, na jakiej podstawie oni tak myśleli, że ona mnie omija.
Może dlatego, że jesteś dziewczyną.
No i że może byłam młodsza. To znaczy ja... ja wiem o tym, że mój brat dostawał mocniej. Ale ja też dostawałam. Moja mama w szale, ponieważ nie mogłam znaleźć piórnika, żeby się spakować do szkoły, ona znalazła ten piórnik. On był z takiego grubego plastiku. Rzuciła mnie tym piórnikiem, trafiła mnie tutaj, przy nosie, cała zalałam się krwią. To było zaraz przed wyjściem do babci na jakieś tam imieniny czy na coś w niedzielę. Po prostu ona chciała, żebyśmy się wcześniej spakowali do szkoły, bo wrócimy późno z tych imienin czy urodzin, ja już nie pamiętam. Zmusiła mnie wtedy, że zeszliśmy na dół do aparatu telefonicznego. Jeszcze były te aparaty, pamiętam to jak nic, na te okrągłe, żółte monety ABC. I zmusiła mnie do tego, żebym babci powiedziała, że nie przyjedziemy przeze mnie, bo się źle czuję. A ja byłam, no nos miałam cały spuchnięty, cały siny i po prostu byłam zalana krwią. Bo kantem tego piórnika trafiła mi po prostu tutaj. Nigdy mnie za to nie przeprosiła, nigdy w ogóle... Tak jakby nie robiła nikomu nic złego. Taka była. Nigdy nie miała skrupułów. Nawet już potem, jak do niej przyjeżdżałam, nigdy nie miała takiej woli, żeby mi powiedzieć, przepraszam za krzywdy, które ci wyrządziłam. Jak ja do niej nie napisałam albo nie zadzwoniłam, to ona... To ja bardzo chciałam mieć ten kontakt. To ja go pielęgnowałam, to ja go podtrzymywałam. Jak ja się nie odezwałam, moja mama się nie odezwała. Nie potrzebowała mieć kontaktu z dziećmi.
Ile lat żyłaś z tą taką, no, z traumą, tak? Z całym zbiorem traum, zanim podjęłaś jakieś leczenie?
Pierwsze leczenie podjęłam około 4 lat temu.
Czyli 20 lat minęło od śmierci mniej więcej, niecałe. Nie, 20.
Powiem tak, że w żadnym z tych przypadków...
Jak w ogóle wiedziałaś, że możesz sobie pomóc w jakiś sposób? Czy po prostu nie. Tak sobie żyłaś sobie...
Nie. Powiem jak to
myślałaś, było. Myślałaś, że jest do dupy, ale tak po prostu jest.
Też tak nie myślałam. Powiem tak, że ani po tym, jak nas zabrali z domu, z mamą, ani po śmierci mamy, nie miałam żadnej pomocy psychologa. Po śmierci mojej mamy, jak poszłam na następny dzień do szkoły, to wysłali do mnie katechetę. Nie było wtedy w szkole psychologa, ja byłam wtedy w liceum. Chyba uznali, albo on był jedyny chętny. Nie wiem, po prostu wysłali do mnie katechetę. Nie chciałam z nim rozmawiać za bardzo. Powiedziałam, że wszystko jest w porządku. O tym, że mam problem, dowiedziałam się z gazety. Zaczęłam czytać gazety i konkretnie dowiedziałam się o tym z dużego formatu. Jakiś tam był po prostu artykuł o takim dziecku jak ja. Ja przeczytałam to i po prostu widziałam w tym siebie. I wtedy zaczęłam po prostu się zagłębiać w tym. Ale jeszcze trwało długo czasu, zanim zrozumiałam, że bardzo dużo rzeczy w życiu, które ja robię, którymi się kieruję, to są po prostu schematy, które ja wyniosłam z tego domu i też rzeczy, które po prostu te wszystkie traumy spowodowały. I tak naprawdę wtedy trochę we mnie wstąpiła taka złość, bo ja tak odczułam to, że to wszystko jest nie do końca moje. Że gdybym ja nie przeżyła tego, byłabym inną dziewczyną. Że to, że budzę się z rękoma między nogami, że zakrywam się po prostu, że nie potrafię wydawać pieniędzy, nie umiem kupować. Po prostu bieda, którą tam przeżyłam, mam taką blokadę w wydawaniu pieniędzy, nie umiem wydać na siebie po prostu pieniędzy. Kosztuje mnie to bardzo dużo stresu, namyślania się tygodniami, czy ja sobie mogę to kupić, czy ja sobie nie mogę tego kupić.
Bo nie zasługujesz.
Że wiele z tych rzeczy, znaczy ja kiedyś uważałam, że po prostu taka jestem, a później po prostu jakby mnie olśniło, że jestem taka, ale wynika to z. Że to wszystko wynika z tego, że przeżyłam to, co przeżyłam. Że codziennie układam plan i jeżeli coś się stanie poza tym planem, albo ktoś mi go koliduje, to ja po prostu... dla mnie jest to straszne. Ja muszę mieć wszystko zaplanowane. Od A do Z. Muszę wszystko zrobić dobrze. Jeżeli ja gdzieś dam plamę, jak na przykład w pracy po prostu popełnię błąd, bo jestem księgową, zdarzają się błędy, to potrafi minąć tydzień albo dwa, zanim ja przestanę o tym błędzie myśleć. Także to są rzeczy, które nabyłam. Będąc dorosłą córką alkoholiczki. Dopiero niedawno sobie uświadomiłam, że ja całe życie próbowałam udowodnić to, że jestem nie gorsza niż mój brat. Bo całe życie wszyscy go chwalili. Jaki on jest mądry, jaki on jest super. I nieważne było, że to ja kończyłam wszystkie szkoły z czerwonymi paskami, że miałam stypendia naukowe, że robiłam różne trudne rzeczy. On zawsze był lepszy. Zawsze to jego chwalono. Bo on był tym chcianym dzieckiem. A ja byłam tą niechcianą córką. I powiedziałam sobie jakiś czas temu, zupełnie niedawny, że mam dość. Że już nie będę tego robić. Że to jest czas, kiedy po prostu ja już nie muszę nikomu nic udowadniać. Że ja już tyle w życiu przeszłam trudnych momentów, że ja już znam teraz swoją wartość. Ja przez to, że próbowałam jakby udowodnić, że jestem dobrym człowiekiem, wskakiwałam do dzikiego zbiornika w środku zimy za psem i przepływałam go na wskroś, żeby tego psa uratować. Ja żeby udowodnić to, że jestem dobrym człowiekiem. W momencie, jak wyrzucali kobietę z łodzi, bo się na niej zwymiotowała z małym dzieckiem, na dziką plażę, zupełnie gdzie tylko rosną jakieś tam palmy, wyrzucił ją facet z łodzi, to ja wysiadłam za nią. Bo ona była pijana, a ja czułam, że ona potrzebuje pomocy. I szłyśmy pół nocy do hotelu. Tak próbowałam całe życie udowodnić, że jestem czegoś warta. Sama wielokrotnie ryzykując swoje życie. Bo wtedy z tej żwirowni musiała mnie wyciągnąć straż.
A gdzie dzisiaj jesteś? Ze sobą? Po tych 4 latach?
Dzisiaj jestem spokojniejsza. Jestem... Jeszcze wiem, że długa droga przede mną, ale wiem już jedno, co jest dla mnie bardzo ważne, że już nic nie muszę nikomu udowadniać. Cały czas pracuję nad umiejętnością wydawania pieniędzy, bo nie potrafię nadal tego robić. I nad tym, że nie wszystko muszę robić doskonale i że jak jestem zmęczona, to nie muszę wysprzątać całego domu. Bo do tej pory, nawet żebym się słaniała, to po prostu wszystko było zrobione. Nie potrafiłam... Po prostu nie potrafiłam odpuścić. Kosztem swojego zdrowia. Ale tak musi być. To jest bardzo trudne. Wiem, że wielu ludzi sobie w ogóle nie potrafi tego wyobrazić. Ale tak po prostu... Tak po prostu...
Taki mechanizm.
Tak.
Zuza, dziękuję Ci bardzo, że przyjechałaś. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas oglądają, które gdzieś odnalazły siebie albo odnajdują siebie w tej historii Zuzy, jeśli ta rozmowa Was nie przekonuje do tego, że terapia jest właściwym miejscem, gdzie można dostać pomoc, zmienić swoje życie, zacząć umieć się nagradzać, kupić sobie ładną bluzkę, bo się na to zasługuje, żeby trochę wyplenić pomału ten perfekcjonizm, który, uwierzcie mi, zmorduje po prostu życie człowieka jak mało co. To jeżeli ta rozmowa Was nie przekonuje, to może jakaś następna Was przekona. Już nie chciałem tak w takie trudne tony, niech studiuję. Dziękuję Ci, Zuza. Po prostu Ci dziękuję. Nie wiem, co innego mogę powiedzieć. Wstrząsnęła mną ta historia. I
to ja dziękuję. Bo to jest kolejny krok, opowiedzenie tej historii, który jestem o krok dalej po prostu.
Bardzo się cieszę, że mogłem dołożyć cegiełkę małą. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym programie.
Dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.